Aleksandra Zalewska jest dzisiaj moim Państwa gościem. Rozmawiamy o Indiach. Zrobiło się smacznie z powodu tych hinduskich dań. Chciałabym też porozmawiać o hinduizmie, o tym kulcie religijnym, który wokół Indii występuje, dlatego że sporo moich znajomych wyjeżdżało do Indii właśnie, żeby odnaleźć drogę do swojego wnętrza, odnaleźć gdzieś Boga, gdzieś się zaszywali w jakichś miejscach, trenowali, ćwiczyli jogę, czy tam można powiedzieć, że kultywowali jogę. Jak to wygląda z perspektywy tubylca, że tak mogę cię nazwać? No, jesteś tam już jakiś czas, więc jesteś u siebie.
Z perspektywy tubylca to jest coś, co totalnie mało kogo rusza. Prawda jest taka, że tubylcy, no, były takie statystyki robione jeszcze chyba przed pandemią, że na dobrą sprawę to może jakieś 30% Indusów ma cokolwiek wspólnego z jogą. Więc oficjalnie, jeżeli popatrzymy na Indie, 80% to są wyznawcy hinduizmu. Myślę, że patrząc na to, jak stara jest to statystyka, jak duży jest przyrost też muzułmanów, to na dzień dzisiejszy będzie to około 70%, gdzie znowu hinduizm nie jest jednolity. I teraz myślę, że twoi znajomi, ani też różni inni Europejczycy, którzy przyjeżdżają do Indii, nie przyjeżdżają tutaj nigdy za hinduizmem jako takim. Hinduizm na pewno w większości osób kojarzy się z milionami, zawsze mówią 33 miliony bogów. Nie wiem, nigdy nie widziałam aż tylu, szczerze powiedziawszy. Trochę już w tym hinduizmie siedzę, trochę się na nim znam i 33 milionów bogów tam na pewno nie ma. Jest 33 bogów wedyjskich i różni inni bogowie lokalni, którzy zostali wcieleni jako pewne inkarnacje albo awatary tych głównych bogów. Natomiast to, za czym przyjeżdżają ludzie zachodu, czego szukają w Indiach, najczęściej to są właśnie te jakieś ashramy. Takie większe organizacje to jest na przykład Isha Foundation, czyli Sadhguru, który ma swój ashram w Coimbatore w stanie Tamil Nadu. To jest też Sri Sri Ravi Shankar, który jest głową Art of Living, która też działa dość aktywnie w Polsce. I oni mają siedzibę tutaj właśnie w Bengalurze, gdzie ja mieszkam. I jest jeszcze paru innych chłopaków, z czego już nie żyjący, na przykład Osho, który miał swój główny ashram w Pune. Zresztą jak ktoś oglądał na Netflixie Wild Wild Country, bardzo dziki kraj, to się chyba po polsku nazywało, to właśnie o Osho ten cały dokument był, jak ta jego wspólnota wyemigrowała do Stanów, jakie tam potem mieli problemy, jak wrócił. I jakby ludzie znajdują chyba jakieś takie pocieszenie w naukach tych różnych guru, więc na przykład Sri Sri słynie z tego, że opracował pewną technikę oddychania, która powoduje, że nam się lepiej żyje. I jakby są osoby, które już na dzień dzisiejszy, jeżeli nie zaaplikują sobie tego codziennie, to po prostu czują się niedotlenieni i brakuje im energii. Sadhguru szczycił się trochę tym i różni inni, że tam właśnie jakieś swoje mają kursy jogowe. Więc to trochę ja nigdy ani nie polecam, ani nie zabraniam. Uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje przez coś takiego przejść, to jak najbardziej bardzo proszę, ale to wszystko mimo jakoś zmierza do pewnego rodzaju kultu jednostki, na pewno nie Boga. Oczywiście niektórzy z nich uważani są za wcielenie na przykład Boga Shiwy, tak jak Sadhguru czy Sri Sri, co wydaje mi się trochę przesadą. Jeżeli ktoś rzeczywiście przyjeżdża tutaj, bo ma potrzebę, nie wiem, oderwania się od takiego zachodniego stylu życia, okej, ale jeżeli myśli, że przyłączając się do tych organizacji, że siedząc w tych ashramach odnajduje prawdę o życiu i świecie, to można się troszkę zaskoczyć.
No dobrze, to przyjeżdżając do Indii, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Chodzi mi o takie mity, które towarzyszą temu krajowi. Czego się wystrzegać, a może właśnie na co nie zwracać uwagi, bo to po prostu jest bzdura i nieprawda.
Nie mam już tyle czasu w tej audycji. To potrzeba totalnie osobnej, długiej godziny i dwugodzinnej audycji o mitach i faktach. Ja już takich wykładów naprawdę zrobiłam dziesiątki. Wydaje mi się, że przede wszystkim myślenie o tym, że jak już zwiedziliśmy na własną rękę Azję Południowo-Wschodnią, to teraz w Indiach już sobie na pewno poradzimy. To jest błędne myślenie, że jak się przyjedzie do Indii, to w ogóle trzeba przywieźć jakieś probiotyki, trzeba przywozić swoją pościel, trzeba przywozić papier toaletowy, w ogóle straszne to są bzdury, nie trzeba nic takiego wozić, w ogóle leki nawet takie przyjmowane na stałe przez nas, okej, to powinniśmy mieć, natomiast leki na załóżmy biegunkę czy jakieś inne niestrawności, na pewno tutaj są lepsze i tańsze. Do tego wszystkiego papier toaletowy, jeżeli by się jakimś cudem gdzieś skończył w hotelu czy hostelu, to można kupić w sklepie, nie trzeba przywozić z Polski. I probiotyki słynne też życia naszego nie odmienią. Myślę, że tutaj zawsze zalecam zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli zdrowy rozsądek w stosunku do jedzenia, bo ludzie najpierw zawsze tak, ale nie, 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 to ja nie będę nic jeść lepiej, bo się zatruję, bo to indyjskie jedzenie jest takie śmakie i owakie. A potem się okazuje, że tak naprawdę to jedzenie nam w żaden sposób nie zaszkodzi, ponieważ to jedzenie jest w większości gotowane, smażone, pieczone i wszystkie bakterie tym sposobem są zabijane. Tutaj takiego jedzenia, gdzie mamy jakieś świeże warzywa i owoce, to się raczej rzadko zdarza i tych rzeczy powinniśmy unikać rzeczywiście. Natomiast z drugiej strony przychodzi taki moment chyba przełomowy w karierze każdego podróżnika, że po mniej więcej tygodniu stwierdza, że skoro nic mu nie było, a coś tam już spróbował, to teraz zacznie sobie folgować. I wtedy się rzeczywiście zaczynają problemy żołądkowe, bo mniej więcej po tygodniu się w ogóle zmienia nasza flora bakteryjna i wtedy może być już wesoło. Myślenie też o tym, że, no nie wiem, jakaś tragiczna służba zdrowia, że tutaj szpitale to po prostu są jakieś slumsy, bunkry i nie ma dobrych lekarzy. W Indiach są, myślę, że jedni z najlepszych specjalistów na świecie. Zresztą tak samo lekarze z Indii wyjeżdżają do wielu krajów i pracują, bo są jednymi z najlepszych na świecie, więc służba zdrowia, myślę, że raczej żaden Polak, mając prywatne ubezpieczenie, a jak wyjeżdżamy w podróż, to trzeba o tym pamiętać, nie pójdzie do szpitala takiego publicznego, bo to jest szpital, który na pewno będzie zbyt pełny i zbyt obłożony i tam odpowiedniej opieki nie dostaniemy, ale tutaj nawet obywatel Indii raczej, jeżeli już jest klasa średnia niższa i wyżej, nie chodzi do szpitali publicznych. Do szpitali publicznych chodzą te najbiedniejsze osoby. Reszta sobie zawsze płaci za swoje wizyty, tym bardziej, że koszt wszelkiego typu zabiegów i konsultacji jest nieporównywalnie niższy w stosunku do Europy.
Kończy nam się już czas. Zostały nam 2 minuty i 30 sekund, zanim nam się wyłączy to spotkanie, więc tak na koniec chciałabym Cię poprosić o pozdrowienie słuchaczy naszego radia właśnie w tym języku, o którym na początku mówiłaś. Już nie pamiętam, co to za język.
Nie, nie, to w ogóle się nie uda.
Nie,
nie
wchodzi
nie,
w grę?
To się nie uda. To w ogóle nie wchodzi w grę, bo to ja mogę tylko powiedzieć, ja mogę powiedzieć namaste i to będzie już pozdrowienie na dzień dobry i na do widzenia. To jest kłaniam się Tobie, ewentualnie namaskar i to jest coś, co jest ogólnoindyjskie, czyli gdziekolwiek w Indiach, gdzie nie będziemy, jak powiemy do kogoś namaste albo namaskar, to wszyscy będą wiedzieli, że to jest takie kłaniam się Tobie. I to jest standardowe pozdrowienie. Jakby wchodzenie teraz we wszystkie indyjskie języki i jakieś pozdrawianie, to w ogóle nie.
Czyli namaste i to będzie absolutnie
namaste.
Wystarczające.
Absolutnie wystarczające.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za spotkanie. Aleksandra Zalewska była moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Rozmówki Polsko-Polskie, a rozmawiałyśmy o Indiach. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.